Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam serdecznie w kolejnym wydaniu Głosu z Krakowa. Dzisiaj tym razem Głos z Krakowa, ale rozmowa z gościem z daleka, z panem profesorem, który przyjechał aż z Monachium, pan Piotr Małoszewski. Witam pana serdecznie.
Szczęść Boże, witam profesora Kabeckiego, prowadzącego audycję wszystkich ojców w radiu i słuchaczy Radia Maryja.
Panie profesorze, był czas, kiedy także w Radio Maryja nasi słuchacze dopytywali się, jak tam ze zdrowiem pana profesora, ponieważ jest pan już w Krakowie, przyjechał pan odwiedzić Kraków i nie tylko Kraków, to myślę, że zapytanie o stan zdrowia jest tutaj normalnym, ale sądząc po wyglądzie i po stanie, w jakim pan jest, stanie ducha, to, że wszystko jest dobrze.
Znaczy ja przede wszystkim, to nie tylko, że słuchacze i ojcowie się dopytywali o moje zdrowie, ale się modlili za mnie i to jest dla mnie bardzo cenne, bo w każdej chorobie, gdy człowieka dosięgnie, świadomość tego, że osoby nawet, które mnie nie znają, modlą się za mnie, że modlą się ojcowie za mnie, że modlą się księża, że modlą się księża biskupi za mnie i szereg znajomych i w parafii, dodaje to człowiekowi choremu ducha. A ja nie ukrywam, że po prostu po pierwszej chorobie rakowej, która mnie dopadła 2,5 roku temu i pytali się, czy ja się obraziłem na radio, bo mnie nie słychać. No ja po prostu wychodziłem z zakrętu historii wtedy, a jak wyszedłem już na prostą, jak się to mówi, to mnie dopadło drugi raz, przy czym w innym miejscu i inny rak, o tak to powiedzmy, nie mający nic wspólnego z tamtym poprzednim. Przeszedłem ciężką operację wielogodzinną, no a teraz jestem w okresie chemii, no ale jak widać jestem w takiej dobrej formie, że i humor mi dopisuje i siły mi dopisują, że zdobyłem się na to, żeby przyjechać do Krakowa z rodziną.
No właśnie, panie profesorze, winienem tutaj naszym słuchaczom powiedzieć, że ten przyjazd do Krakowa i nie tylko do Krakowa, bo także do Kielc, związany jest z tegoroczną inwestyturą zakonu rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. Pan jest w obecnej kadencji członkiem Rady Zwierzchnictwa Polskiego. Jest pan odpowiedzialny za te kontakty zagraniczne, w szczególności Rady naszego Zwierzchnictwa, czy zwierzchnictwem ze zwierzchnictwami niemieckimi. Za tę posługę także w zakonie jesteśmy panu szczególnie wdzięczni, a ta inwestytura, która właśnie już się odbyła i podczas której my wtedy dowiedzieliśmy się, że pan profesor został przez naszego wielkiego mistrza na wniosek zwierzchnictwa uhonorowany, że został pan podniesiony do rangi komandora. Więc serdeczne gratulacje. No i to jest także zobowiązanie do jeszcze większej aktywności właśnie w tych wszystkich działaniach, które pozwalają nam, zwierzchnictwu, poprzez pana również, nawiązywać kontakty i utrzymywać je nie tylko z Ziemią Świętą i z naszym wielkim mistrzem w Rzymie, ale również z tymi wszystkimi konfratrami, którzy znajdują się w różnych miejscach naszego kraju.
No, zakon jest jedną wielką rodziną i w związku z tym, jeśli ja jestem w Radzie Zwierzchnictwa Polskiego odpowiedzialny za tak zwane kontakty międzynarodowe, bo to tak w skrócie nazwijmy, to swoje zadanie traktuję jako konieczność budowania pomostów i utrzymywania łączności z innymi zwierzchnictwami. To nie tylko sprowadza się do wymiany listów z okazji jednych czy drugich świąt i Nowego Roku, ale również do tego, by wzajemnie się zapraszać na inwestury. Takim największym świętem każdego zwierzchnictwa jest przyjęcie nowych członków, czyli uroczystość inwestytury. I ja, jak do tej pory, udawało mi się jeździć na wiele inwestytur, szczególnie czy to niemieckich, czy austriackich. Natomiast starałem się zawsze na zlecenie naszego zwierzchnika, komandora z gwiazdą Karola Szlenkiera, zapraszać również i przedstawicieli innych zwierzchnictw, by przyjeżdżali na nasze inwestytury, no bo to będzie taka wzajemność. Nasz też to w jakiś sposób dowartościuje, a równocześnie poznają naszych konfratrów i nasze damy i zobaczą, no, jak nasze rycerstwo się rozwija tu w Polsce. I jestem bardzo szczęśliwy, że udało się w tym roku dzięki podwójnym zaproszeniem, bo dwukrotnie zapraszałem. Raz zawiadamiałem, że będzie inwestytura i kiedy, i gdzie, reklamując Kielce, natomiast drugi raz już z konkretnym programem, informacją i hotelem i tak dalej, że udało się tak, że przyjechał oficjalny przedstawiciel zwierzchnika Austrii, który jest członkiem Rady Zwierzchnictwa w ogóle i odpowiedzialnym też za kontakty międzynarodowe z delegacją zwierzchnika, że przyjechali przedstawiciele Luksemburga, że przyjechali przedstawiciele Anglii i Walii jako oficjalni przedstawiciele swoich zwierzchników, którzy z takich czy innych powodów nie mogli przyjechać. W ostatnim momencie odmówili przyjazdu przedstawiciele Hiszpanii Zachodniej, czyli to jest Madrytu, tej części, z uwagi, zwierzchnik nie mógł przyjechać z uwagi na chorobę swojej żony, ale też bardzo się dopytywał i przekazywał pozdrowienia, także ten kontakt jakby się coraz bardziej rozwijał, jak do tej pory, no to tak ktoś tam przyjechał, przyjechały prywatnie osoby z Niemiec, to trzeba też podkreślić, że przyjeżdżali dawniej, ale zwierzchnik niemiecki tylko raz dał delegację oficjalną w 2007 roku, jak była inwestytura w Krakowie, delegacji niemieckiej, że Komtur, czyli dowodzący oddziałem sekcji monachijskiej, miał list od zwierzchnika z oficjalną delegacją na tą inwestytury. Natomiast normalnie przyjeżdżało i przyjeżdżają z rejonu Osnabrück nasi znajomi niemieccy konfraci, ale przyjeżdżają jako osoby prywatne.
No właśnie, bardzo dobrze i wspominam wiele tych inwestytur, także i tę w szczególności, w której byłem przyjmowany do naszego zakonu, to ta uroczystość czuwania, wcześniejsza, poprzedzająca inwestyturę, ta przysięga składana, później podpisana w kościele i składana na ołtarzu, no i ta później inwestytura, podczas której nasz wielki przeor zakonu rycerskiego, zwierzchnictwa polskiego pasuje na rycerzy, na kawalerów, przekazuje również dystynktoria. No jest to wielkie przeżycie, ale także zobowiązanie. Tak, to inwestytura, ale wcześniej, zanim ta inwestytura była, był czas, w którym my tu w Polsce, ale także w krajach Europy wybieraliśmy członków Parlamentu Europejskiego. Pan wtedy przebywając w swoim tym okresie przebywania zagranicznego w Niemczech, uczestniczył również w tych wyborach. Jakie spostrzeżenia, uwagi odnośnie do przygotowań, później przebiegu i spostrzeżeń tam z zewnątrz, spoza kraju, na to, co jest tym efektem tych wyborów?
Znaczy, przede wszystkim dla mnie dużym zaskoczeniem było bardzo niska frekwencja wyborcza. Był tylko jeden punkt wyborczy otwarty na dwa landy. Na
Baden. Mówimy o wyborach w Niemczech.
Mówimy o wyborach w Niemczech, tak. Mówimy o wyborach w Niemczech. Ja mieszkam w Monachium. Miałem w konsulacie generalnym Rzeczpospolitej Polskiej w Monachium punkt wyborczy. I ilość osób, które się zarejestrowały na wybory, no to było rzędu 900 na wybory. W sumie uczestniczyło rzędu 800 osób, w tym no, rzędu 300 osób listownie. Więc przy możliwości głosowania listownego ta frekwencja była no, znikoma. No, to jest szokujące, że patrząc tak, oceniając, bo nikt dokładnie tak nie wie, ile Polaków znajduje się w rejonie danego okręgu konsularnego, czy w tych dwóch landach, czy krajach związkowych, to ja bym szacował, że z tych, którzy by mogli pójść, poszedł tylko 1%, co jest oczywiście no, znikomym ułamkiem, 1/20 którąś tego, co w Polsce. No, w Polsce też była słaba frekwencja, Polska zaliczała się do krajów o niskiej frekwencji. W Niemczech, przypomnę, 48% osób wzięło udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego, a w Polsce no, mniej niż połowa tego. Także zainteresowanie w Polsce i polskiego społeczeństwa i polskich obywateli przebywających za granicą wyborami do Europarlamentu są znikome. Ludziom się wydaje, że to Europarlament nie ma większego znaczenia. Te wybory nie mają większego znaczenia, podczas gdy przesunięcie jest ewidentne władzy i ośrodka decyzyjnego do Brukseli, do Parlamentu Europejskiego i to powinny być jak najbardziej takie priorytetowe wybory, więc ta niska frekwencja. Na pewno przesunięcie priorytetów wyborczych w dalszym ciągu wygrała ponownie Platforma, czy nie w dalszym ciągu, a ponownie wygrała te wybory procentowo Platforma Obywatelska, przepraszam, ale już nie taką przewagą jak poprzednio. Partia opozycyjna, czyli PiS, no wyraźnie zaczęła ją doganiać. Natomiast no ciekawie było, że dla mnie zaskakujące było, że była bardzo słaba frekwencja wyborcza, że dawniej jednak konsulaty wysyłały informacje do misji, prosiły księży o to, żeby ogłaszać, żeby jakoś ludzi mobilizować. Przed wyborami odniosłem wrażenie, że była cisza wyborcza. Oczywiście, że na stronach internetowych można było konsulatów przeczytać informacje o wyborach i można było poprzez strony internetowe MSZ-u zgłosić się na wybory, co jest dużym oczywiście postępem. Ale to na ostatnich wyborach w polskich też już tak było, że nie trzeba się było rejestrować osobiście, czy tam faksem, czy coś, tylko jest po prostu, wchodzi się na odpowiednią stronę internetową i tam można się zarejestrować. Więc to jest duże uproszczenie i ułatwienie sprawy. Ale no jednak jakoś ludzi trzeba mobilizować. No, organizacje polonijne starają się troszeczkę nagłaśniać, ale odzew no, jest jakiś taki minimalny.
No tak, ale to, co myśmy z kolei obserwowali, spoglądając z Polski na zagranicę, to zauważyliśmy zmniejszenie liczby punktów głosowania, nie tylko w Niemczech, w wielu innych miejscach. No, z jednej strony można to jakoś wytłumaczyć tym, że była możliwość zgłaszania chęci głosowania listownego przez tych Polaków, którzy mieszkają dość daleko od tych punktów do głosowania i gdyby takie zgłoszenie przekazali, to wówczas otrzymują kartę do głosowania i potem pocztą przesyłają do tego punktu konsularnego. Ale to bezpośrednie oddziaływanie, o którym pan profesor przed chwilą powiedział, czyli przypomnienie o tym, że są potrzebne wybory, udział w wyborach, to chyba pokazuje wyraźnie, że w tym przypadku chodziło naszym ośrodkom konsularnym, naszym dyplomatom o to, aby nie naciskać, aby ludzie jak nie chcą się interesować, to niech lepiej nie głosują.
No można by to było tak interpretować, przy czym ja tak podczas pana profesora wypowiedzi zastanawiałem się też. Z drugiej strony doświadczenie pokazuje, że podczas tych nacisków i mocnej i silnej, że tak powiem, nazwijmy to brzydko, propagandy wyborczej, żeby iść na wybory, ta frekwencja jest może o 50% wyższa. Czyli zamiast 1% idzie 1,5%. To w dalszym ciągu nie jest coś w mentalności ludzi musiałoby się zmienić. Nawet w wyborach na prezydenta, gdy wybierano pomiędzy kandydatem na prezydenta Kaczyńskim a Komorowskim, to były kolejki do konsulatów, ale no mimo wszystko to i tak było, nie wiem, 2% w skali tej możliwości, która mogłaby pójść. No otworzono możliwości listowne, w związku z tym być może, że może było za mało informacji o tych możliwościach listownych i być może, że naszym ludziom trzeba palcem wręcz pokazać albo dać im tą kopertę do ręki, żeby zechcieli zagłosować. No jest jakieś takie absolutne zniechęcenie i brak zainteresowania.
Panie profesorze, jeśli już tak spoglądamy na sytuację współczesną, no to proszę popatrzeć, współcześnie wydaje się, że przecież wszyscy czekaliśmy i to ja tak odczuwałem, że wszyscy czekaliśmy i ci wszyscy Polacy, nie tylko Polacy, na oczekiwaną kanonizację Jana Pawła II. Przychodzi ten czas kanonizacji i co? I wydawałoby się, że jest to czas także mobilizacji do tego, aby sięgnąć po nauczanie Jana Pawła II, po to, żeby odkurzyć te drogowskazy, które on nam przewidująco na ten czas Polski na wirażu dziejów zostawił. Ale gdy tak spoglądam na środowiska, na otoczenia, to kanonizacja jest. Radowano się i radujemy się nadal, ale w dziękczynieniach uczestniczymy. Ale czy to się odbija w życiu każdego z nas? Każdego z nas w Polsce i poza Polską Polaków, że przecież to z rodu polskiego, z Polaków jest ten, który teraz jest ogłoszony, już wpisany na listę świętych, a więc to także zobowiązuje już nie tylko do dawania świadectwa, ale przede wszystkim do sięgnięcia po drogowskazy. I czy pan zauważa, że tam, wśród Polonii, jest to zapotrzebowanie na odkurzenie drogowskazów, na zauważenie, że Jan Paweł II, przebywając do każdego z krajów, który nawiedzał w swoich wielu, wielu pielgrzymkach, zawsze pokazywał: tak, ja jestem papieżem, ale jestem także Polakiem i spotykam się z Polakami i ich mobilizuję do aktywności, bycia tam w tej drugiej ojczyźnie, ale także i o tej pierwszej nie zapominając, bo on, będąc w Watykanie, o ojczyźnie swojej nigdy nie tylko nie zapomniał, ale był z nami zawsze i jest z nami teraz. Czy tego braku się tam nie odczuwa?
Ja bym powiedział tak. Myślę, że wszyscy Polacy byli dumni i są dumni. Byli dumni z Jana Pawła II jako papieża, byli zachwyceni jego wyborem. Byli zachwyceni jego pielgrzymkami. Miliony przychodziły, żeby go zobaczyć. I cała Polska była zachwycona, że został świętym. Zresztą zaraz po jego śmierci wszyscy wołali razem z Włochami sensus obitu, natychmiast świętym. Natomiast nie słuchano go. I uważam, że po prostu Ojciec Święty jeździł, znaczy ja mówię w masie swojej, oczywiście szereg ludzi słucha i żyje nauką Ojca Świętego, ale my jako społeczeństwo. Dam bardzo prosty przykład. Oglądałem w telewizji, ponieważ przy przygotowaniach do kanonizacji wspominano na telewizji Polonia szereg pielgrzymek Ojca Świętego, czy do Polski, jak i również po innych światach, po innych krajach i spotkania z Polonią. I ja zawsze przypominam na wszystkich w polskich szkołach, które noszą imię Jana Pawła II. I tutaj może też przypomnę, że myśmy niedawno, bo 10 czerwca, świętowali 35. rocznicę zakończenia pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, pielgrzymki mszy świętej na Błoniach Krakowskich, jego pierwszej wizyty, która odmieniła nie tylko losy Polski, ale i Europy i świata. I Ojciec Święty, kończąc mszę świętą, tu na Błoniach Krakowskich powiedział: zanim stąd odejdę, ja cytuję tylko fragmencik wyrwany, zanim stąd odejdę, o to jedno was proszę, byście jeszcze raz z wiarą, nadzieją i miłością przyjęli to całe dziedzictwo, któremu na imię Polska. Punkt, punkt, punkt. Byście sami nie podcinali korzeni, z których wyrastamy. Wiara i tożsamość. Ojciec Święty non-stop o tym mówił. I teraz, co się dzieje z naszym społeczeństwem? Słuchają i pokazują. Ja pamiętam okno tutaj na Franciszkańskiej, jak myśmy podczas pierwszej pielgrzymki byli, tam stali, klaskali, jak ten dialog był z nim. I ostatnią pielgrzymkę, już schorowany Ojciec Święty chce coś powiedzieć, a tutaj hałasują, krzyczą. To jest te 27 czy 26, 25 lat, powiedzmy, ćwierć wieku później. I w pewnym momencie Ojciec Święty, taki zirytowany, mówi: może byście wreszcie przestali wrzeszczeć, a zaczęli słuchać. I ja myślę, że do tych wszystkich jego nauk trzeba by było też tak powiedzieć: może byście wreszcie przeczytali, bo już dzisiaj się nie, albo odsłuchali, co Ojciec Święty mówił, ile on starał się nauczać we wszystkich pielgrzymkach w nasze społeczeństwo. I co się dzieje? Katolicy milionami idą słuchać Ojca Świętego, idą na to spotkanie z Nim, tylko że to wchodzi jednym uchem, drugim wylatuje, po czym idą na wybory i głosują na partie, które głoszą ideologię i głoszą wartości antychrześcijańskie. Bo jeśli polityk jest za aborcją, za eutanazją i to wszyscy wiedzą, i katolik idzie i głosuje na takiego polityka, no to ja bym powiedział, on popełnia grzech. Kiedyś za to będzie musiał stać relację przed Panem Bogiem. Ale w kategoriach dzisiejszych robi krzywdę sobie i swojemu narodowi. Ale to nie jest pojedynczy katolik. To jest masa tego narodu. No bo jeśli miliony, parę milionów idzie, słucha tej nauki, no to też się to powinno przełożyć później na tą świadomość jakąś polityczną, że ja mam dokonać wyboru. No wybór. Wybieram to, co mnie uczył Ojciec Święty, wartości chrześcijańskie i idę tą drogą, albo idę za ludźmi, którzy głoszą wojnę z Kościołem, głoszą zdjęcie krzyży. Tak jak Schulz krzyczał przed wyborami do Europarlamentu. I wyłazi z tych czerwonych ta zaraza antykościelna.
No właśnie. Panie profesorze, ale tak znowu spoglądając na to, co pan określił w swojej wypowiedzi jako masa, no muszę powiedzieć, że wielu ludzi powinno uzyskać informacje od tych, którzy może dostali więcej talentów od Pana Boga, że mogą przykładać pewne kryteria i umieją je stosować w ocenie sytuacji. Myślę tutaj o środowisku akademickim. Myślę, że to środowisko w swej masie, w swej liczbie nie zdaje egzaminu z tego bycia na czymś w rodzaju sumienia narodu. W okresie, gdy Polska jest na wirażu dziejów, zawsze w takiej okazji przypominają mi się słowa Jana Pawła II skierowane podczas pierwszej audiencji na spotkaniu z rektorami polskich uczelni, bo o to przecież prosili ci, którzy przyjechali wtedy z KRASP-u, z konferencji rektorów uczelni akademickich, wraz z swym przewodniczącym w togach byli przyjęci i wysłuchiwali takiego szczególnego przesłania, gdzie Ojciec Święty mówił, że trzeba, aby środowisko akademickie odzyskało swój naturalny autorytet, aby stało się sumieniem narodu. A gdy patrzę, gdy słucham tych gadających głów, w różnych występujących, w różnych mediach, gdzie oni z tym zakłamaniem, z tym tą antyposługą myślenia, czymś przeciwnym do posługi myślenia, pojawiają się i mącą w głowach, czy wtedy można powiedzieć, że odzyskuje to środowisko swój autorytet moralny, czy nie mówi wtedy, a dyplomatycznie podejdziemy tak, a inaczej, a tego, jak zło nie nazwiemy złem, to ono staje się jeszcze większym złem, bo rodzi następne, jeszcze gorsze czyny. Jeżeli ci, którzy mają być, tak jak Ojciec Święty dał takie zadanie dla tego środowiska, sumieniem narodu, to jak można być sumieniem rozpływającym? Czy pan tam w Niemczech też podobnie widzi postawę środowiska akademickiego?
Nie, znaczy w Niemczech, znaczy w ogóle jak się popatrzy na klasę polityczną, to jest zupełnie inny poziom niż w Polsce. Ja to z bólem mówię, sercu, ale no nie chcę, bo nie wypada mówić na falach Radia Maryja o profesorach występujących na przykład w telewizji, czy będących członkami danej partii, którzy są na przykład dyżurnymi krzykaczami. I teraz tego typu wyskoki, agresji, którą się później odwraca, że to jest ta inna strona, jest tą agresywną. Ale tutaj używa się tytułu profesora i w związku z tym społeczeństwo nie jest głupie. Widzi, no to jaka to jest elita. W Niemczech nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby polityk, który wyjdzie, obojętne czy on jest profesorem, czy nie profesorem, czy kimkolwiek, który by potrafił tak napyskować w telewizji na inną partię, żeby on następnego dnia jeszcze był w tej partii politykiem. Po prostu on zniknie. ta, poziom kultury i dyskusji jest zupełnie inny. No nie ma takiego niskiego poziomu, jak u nas się on, jak się to u nas dzieje. Nie chcę sugerować, że jest to robione celowo, ale jak się popatrzymy na te 25 lat od przełomu 89 roku, to było za każdym razem niszczenie autorytetów. Stale było wyśmiewanie autorytetów, autorytetów tych, które głosiły wartości chrześcijańskie i pewną moralność. Moralność, nazwijmy ją chrześcijańską. Natomiast wyciąga się i przedstawia się jako profesorów osoby, które głoszą obłąkane ideologie. Dla mnie osobiście obłąkane, bo po prostu nie chcę rozwijać tematu, to jest temat na dłużej. I w tym momencie społeczeństwo jest zdrowe, społeczeństwo to widzi. I w tym momencie traci w ogóle zaufanie do pewnej elity, nazwijmy to profesorskiej. Nie ma tego, nie słucha się tego głosu.
No właśnie, myślę, że trzeba, abyśmy raz jeszcze wezwali środowisko akademickie do tego wypełnienia zadania posługi myślenia. Ojciec Święty to wyraźnie zaznaczył, o co to jest posługę myślenia. To jest dociekliwość i wnikliwość w stawianiu pytań i uczciwość w poszukiwaniu na nie odpowiedzi. A dziękując panu profesorowi za to dzisiejsze spotkanie, za tę możliwość rozmawiania i takie spojrzenia z dwóch stron na sprawy nas wszystkich interesujące od strony Polski i od strony na Polskę, ale z zewnątrz, to w podsumowaniu tego naszego spotkania przywołam takie trzy wypowiedzi. 1974 rok. Zbigniew Herbert w przesłaniu pana Cogito tak pisał: bądź odważny, gdy rozum zawodzi. Bądź odważny, w ostatecznym rachunku jedynie to się liczy. A w 78 roku, niewiele lat później, gdy rozpoczynał swój wielki pontyfikat Jan Paweł II, zawołał wówczas do nas wszystkich: nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi. A teraz w 2014 roku pojawia się książka, bardzo ciekawa książka. Czytaliśmy i rozmowa z księdzem arcybiskupem Stanisławem Wilgusem. A tytuł tej książki: przestańcie się lękać. Przestańcie się lękać. Szczególnie ci, którzy powinni być, jak to Jan Paweł II powiedział, sumieniem narodu. Przestańcie się lękać. Bądźcie odważni, bo tylko to się liczy. Połączmy te wszystkie cytaty w jedno. I z takim wezwaniem, kończąc dzisiejsze spotkanie, serdecznie dziękuję panu profesorowi za nie i przypomnę naszym słuchaczom, że dzisiaj rozmawiałem z panem profesorem Piotrem Małoszewskim, który przyjechał do Krakowa, ale aż z Monachium. A was, drodzy przyjaciele, jak zwykle zapraszam za tydzień o zwykłej porze. Szczęść Boże!